Z nami na łączach jest dr Mirosław Oczkoś, specjalista między innymi od marketingu politycznego i bieżącej polityki. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kłaniam się, dzień dobry. Panie doktorze, ja zacznę od tego, co rozgrzewa najbardziej, myślę, emocje wszystkich w ostatnich dniach, czyli afera wizowa. I ja się nad tym zastanawiam, czy ta afera wizowa to jest tylko taka bańka dla dziennikarzy i polityków, którzy lubują się w takich sytuacjach i w takich aferach? Czy to jest może jednak coś, co może realnie wpłynąć na wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości?
Na pierwszy rzut oka by się mogło wydawać po różnych takich analizach na szybko, że to jest kolejna kość taka rzucona właśnie, żeby ją, kość medialna tak zwana, żeby ją ogryzać, obgryzać, nadgryzać. Natomiast jeżeli się przyjrzymy całej tej otoczce, to zawsze trzeba szukać czegoś innego w tym. Oczywiście nie zawsze się znajduje i ja jestem przeciwnikiem szukania sensacji, ale jeżeli przeanalizujemy, że informacja przyszła jednak od służb, zdaje się, że szwedzkich i nie wiem, czy norweskich, czy niemieckich, czyli z zewnątrz, od wywiadu, to już jest jedna informacja, że coś było na rzeczy. Medialne ścięcie ministra Wawrzyka, czyli szybkie usunięcie go z przestrzeni publicznej, to tak PiS nie działa. My już wiemy, jak działa PiS od 8 lat, czy Zjednoczona Prawica. Tam w zasadzie broni się swoich, do ostatniej kropli krwi, do ostatniego bastionu, tym bardziej, że wszystkie siły, które mogą bronić, są w ręku Prawa i Sprawiedliwości. No i teraz jest pytanie, bo myślę, że ci, co mówią, że nie jest to afera wizowa, mają rację. To jest afera dotycząca bezpieczeństwa państwa i to naprawdę nie jest za duże słowo, ponieważ to uderza w kilku kierunkach. Wizerunkowy jest najmniej być może bolesny, chociaż bardzo istotny, ponieważ tracimy wiarygodność jako państwo w ogóle. Łącznie z tym, że ja tu się zgadzam, że jeżeli Amerykanie, nasz najważniejszy sojusznik i najbardziej wpływowy w Polsce, uznają, że rzeczywiście no, mieliśmy dużo do czynienia i ludzie z tymi polskimi wizami przez Meksyk trafiają do Stanów, no to możemy mieć problemy, dlatego że już od czasu najazdu ministra Macierewicza na wywiad natowski, który był w Polsce, miał siedzibę, nie dostajemy pewnych informacji. W związku z tym my rozmawiamy, no i słusznie zresztą, bo trudno rozmawiać, nie znamy kulis z podwodu, rozmawiamy o tej warstwie takiej zewnętrznej, wizerunkowej, a ten z tym, a ten z tamtym. Natomiast tam jest coś poniżej. A po czym to poznać? Bo to jest najważniejsze. I dla słuchaczy tutaj też pewnie będzie to istotne. Zawsze patrzymy na reakcję drugiej strony. Otóż reakcja partii rządzącej aktualnie w Polsce jest na pograniczu histerii. Przeważnie było to wyśmiewane, prześmiewane albo w ogóle pomijane. A w tej chwili nie dość, że jest spójny przekaz, no ale to jest akurat ich plus. Próbuje się to postponować i to jest jasne, ale nagle zaczyna się wyciągać jakieś rzeczy, które, no była kuriozalna konferencja między innymi wiceministra Wąsika, gdzie wyciągają jakieś nie wiadomo co, że tam 5 lat temu, 10 lat temu jakaś posłanka Platformy, czyli próbuje się przykryć.
No tak, próbuje się też przerzucić ją na Platformę. Nawet w komunikacie MSZ-u wydanym chyba wczoraj, tam było odwołanie do 2011 roku i resortu i decyzji Radosława Sikorskiego, który był wtedy szefem MSZ-u. No to są jakieś zamierzchłe czasy.
No właśnie, no 8 lat rządzi chyba ktoś inny i oczywiście to w ogóle jest oczywiste, natomiast, że się bronią. Natomiast po wystąpieniu marszałka Grodzkiego w telewizji rządowej, no to już wyglądało naprawdę, jeżeli ktoś z państwa oglądał, to no jak parodia, to znaczy najpierw się przed orędziem opowiadało, żeby tamto, no Zbigniew Ziobro, później po orędziu się znowu mówiło, że tamto, siamto, a już takim szczytem, moim zdaniem szczytów, ja tego w Polsce nie widziałem, ja się tym zajmuję około 20 lat, może nawet ponad, ale obserwacją i analizą różnych rzeczy, żeby premier rządu, zanim jeszcze zobaczył cokolwiek w orędziu, namawiał ludzi, żeby wyłączali telewizor. Bo to wczoraj pan premier Morawiecki to na jakimś wiecu mówił, nie włączajcie telewizorów, przełączajcie na inny kanał. No to litości. No to znaczy, że to jest rzeczywiście już na pograniczu histerii.
No właśnie, ja mam wrażenie, że tutaj dochodzi do pewnego rodzaju paniki. Na przykład, ale wczoraj wieczorem na Nowogrodzkiej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyło się spotkanie. Dziennikarze różnych redakcji wrzucali filmy, jak tam pojawia się na przykład Ryszard Terlecki za tą bramą. To nie jest tak, że oni wyszli do dziennikarzy, bo oni tego już po prostu nie robią dłuższego czasu. I pewnie oni radzą, co z tą sytuacją zrobić, bo na pewno dostrzegają, jak wielki to jest dla nich problem. Czy tu jest z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości jakiekolwiek dobre wyjście z tej sytuacji?
No, to jest na pewno sytuacja kryzysowa, dlatego że mamy mniej niż 30 dni do wyborów. I jeżeli na przykład marszałek Grodzki zrobił jakikolwiek wyłom, bo to nie o to chodzi, żeby przekonać wyznawców PiS-u, bo ci co, zresztą każda partia ma jakąś grupę wyznawców, PiS ma to szczęście, że ma największą grupę wyznawców, a wyznawcy po prostu wyznają, tak, wierzą i nie analizują, ale nawet jeżeli udało się przez takie wystąpienie, nie wiem, 2-4% tych, co kiedyś głosowali na PiS albo zastanawiają się, zaczną szukać informacji, to jest dla PiS-u bardzo groźne. To jest klasyczna sytuacja kryzysowa, dlatego że to poza wizami to tam no, ktoś może machnąć ręką, ale te wizy wiążą się z tym, że jednak co innego PiS mówi publicznie, to pseudo-referendum też jest tak konstruowane, a co innego okazuje się w praktyce. I teraz największy problem, ja tak podejrzewam, no to jest oczywiście ten dysonans poznawczy dla tych, co ewentualnie chcieli głosować na PiS, żeby nie było tu właśnie tych obcych. Tak? To cała konstrukcja wypowiedzi Kaczyńskiego i współpracowników polegała na tym, że to jest główny temat kampanii, że nie chcemy tu obcych, nie chcemy narzucania nam przez tą Brukselę tych, tak, i tak dalej. A nagle się okazuje, że sami ich tu wpuszczamy, mało tego. Problem pojawia się większy i to też paru komentatorów dostrzega. A co będzie, kiedy zadziała mechanizm Schengen i tam, gdzie oni pojechali z Polski dalej, ale mają wizę polską, czy te kraje nie zaczną nam odsyłać tych migrantów? Bo taki jest przepis, że w kraju postawiony tam stopa na plaży czy coś takiego, tak? Stopa.
No tak, wydaje się, że dróg eskalacji tego kryzysu jest bardzo dużo. To znaczy nie ma co się spodziewać, że on się tak po prostu zakończy i rozejdzie po koście.
Właśnie, bardzo słusznie. Tutaj nie zadziałają te efekty, znaczy przynajmniej ja tak podejrzewam wizerunkowo i też w takim marketingu politycznym, ale głównie wizerunkowo nie zadziałają tylko przykrywki, tak, że my powiemy, że a u was biją Murzynów, prawda, bo takie jakieś było, że tam u nas jest źle, ale tam jest jeszcze gorzej. No to tutaj nie bardzo jest się w czym poruszać. Oczywiście PiS próbuje, bo są wyciszane różne rzeczy, mają dostęp do, no wiadomo, mediów rządowych i wszystkie te obajtkowe rzeczy. I to nie jest łatwo znaleźć. Natomiast jeżeli ktoś już usłyszy gdzieś coś, teraz opozycja powinna, moim zdaniem, się zjednoczyć, w sensie takim liderzy powinni się spotkać i wypracować wspólny przekaz i przede wszystkim kanały dostępności. Gdzie można jeszcze pojechać, nie wiem, z kim porozmawiać, przez co można dotrzeć, no bo telewizje powiedzmy są bańkami jakimiś, tak, i to oglądają ci co tylko chcą, reszta nie zagląda do innych stacji. W związku z tym, jeżeli mówimy o kryzysie, to PiS ma kłopot, dlatego że w kryzysie robi się zawsze w trzech stopniach, tak, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje i co z tego wynika. No to co się dzieje, PiS nie chce powiedzieć co się dzieje, to zaczyna przeciekać. Dlaczego tak się dzieje, no to też zaczyna przeciekać, że no tutaj pieniądze, Wawrzyk, który nie wiemy w końcu, czy to jest ściema, czy ja życzę panu ministrowi absolutnie zdrowia, czy to nie wytrzymał presji, czy i tak dalej, ale to już jest groźne. No bo szybko zdymisjonowany wiceminister, nagle coś się dzieje, nie wiem, czy psychicznie, że słabo na serce zasłabł, czy rzeczywiście chciał coś sobie zrobić. No,
oby nie. Sytuacja jest tak. Bardzo, bardzo trudna i niejednoznaczna.
Właśnie o to chodzi. Ale z tego nie ma wyjścia, bo co z tego wynika? No to wynika z tego, że czego partia się nie dotknie, jest zepsute. A jeszcze wybuchnie za chwilę, myślę, że jutro, najdalej w poniedziałek, sprawa tego zboża.
No właśnie, to jest to, o co chciałem zapytać, bo to, co mówiło Prawo i Sprawiedliwość przed tą decyzją Komisji Europejskiej, to był raczej optymizm. No, minister Telus nawet w rozmowie tutaj z nami w RMF24 ze mną mówił, tak, że on jest optymistą, że to wszystko raczej się dobrze skończy. Co prawda nie wie, ale podejrzewa. Komisarz Wojciechowski podobnie się wypowiadał. No i nagle, bach, wczoraj po południu decyzja taka, a nie inna, czyli to embargo nie jest utrzymane.
No i to jest, oczywiście też moglibyśmy to omawiać godzinami, bo to jest wynik pewnego niezrozumienia, jak funkcjonuje Unia Europejska, albo olewania tego, przepraszam za słownictwo, bo Unia, odkąd powstała, to jest dogadywanie się. To nie jest tak, że ktoś walnie pięścią w stół i powie, ja się nie zgadzam i możecie mnie pocałować. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość wyrosło w przekonaniu od 8 lat już, że jak będzie krzyczeć i będzie stawiać weta różne, to będzie osiągało cel. No nie osiąga, żadnego celu nie osiąga. Tutaj prawdopodobnie też była pewna taka fałszywa, jak się okazało, nadzieja, że jak pojechał tam Tusk z Kołodziejczakiem, to Tusk może coś załatwi. Ale teraz w drugą stronę to nie zadziała, bo kuriozalnie brzmi wypowiedź Mateusza Morawieckiego, że proszę, pojechał tu z Kołodziejczakiem i dostali czarną tam polewkę czy czerwoną kartkę. I ludzie, którzy cokolwiek słyszą z tego, mówią chwileczkę, ale jak się wydaje, Tusk i Kołodziejczak nie rządzą od 8 lat w tym kraju i powinien to załatwić premier. W związku z tym to w jedną stronę oni mogliby się podpiąć wtedy, że załatwili, gdyby załatwił to Tusk, chociaż ja nie widzę tutaj kanału do tego, a jak nie załatwił Tusk, no to już tak nie działa tak samo, żeby wytłumaczyć, że to nie nasza wina, tylko to jest wina Tuska.
No tak, wydaje się, że to technika, trochę karkołomne tłumaczenie, tak.
Tutaj, panie redaktorze, jest taka technika, tak, nazywa się na kelnera z PRL-u. Że jak kelner w PRL-u przechodził, ktoś mówił, przepraszam, mogę zamówić? To mówił, przepraszam, to nie mój rewir, to kolega. I trochę tak się PiS zachowywał do tej pory, że to nie nasza sprawa, to na pewno Tusk, prawda? I teraz ta pojemność Tuska się skończyła. Nie można wlewać w nieskończoność tego błota, bo to wszystko zaczyna wypływać. No nie można bardziej obrzydzić Tuska, bo przestaje to być skuteczne.
Myślę, że jest nawet to jakieś błędne koło, tak? No tak jak przed wyborami w 2015 roku wytykało się Platformie błędy, że ona tylko straszyła PiS-em, tak? No to teraz mamy wrażenie, tak, że tylko straszy się Tuskiem. Ja tak przynajmniej to odbieram.
Dokładnie tak jest. Ja się trochę też nie dziwię, no bo oczywiście jak technika działała, no to się ją stosowała. Ale nie ma takich technik wywierania wpływu, które działają zawsze i wszędzie na takich samych warunkach. W związku z tym błędne jest myślenie PiS-u, że robiąc te same rzeczy osiągniemy takie same efekty. Tak? To tutaj dokładnie jest odwrotnie. No ale widać, że nie ma pomysłu na to.
Panie doktorze, musimy powoli kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.